Przejdźmy już do Wielkiego Piątku i w centrum liturgii pojawia się krzyż, a przecież, jak sobie zanotowałem, krzyż i zmartwychwstanie, tego nie można rozdzielić i obie te rzeczy wzajemnie się warunkują. To znaczy, no właśnie, krzyż i nie jako drewno, nie jako belka, ale jako, co pada w liturgii, drzewo życia. Jak patrzeć na ten symbol, symbol, do którego w trakcie liturgii wielkopiątkowej właśnie to krzyżowi wierni oddają pokłon, nie już ołtarzowi.
Tak, ale pamiętajmy, że przez pierwsze wieki krzyż nie był znakiem chrześcijan. W katakumby i inne miejsca, gdzie jakieś ślady pierwszych rycin czy malowideł zostały, zachowały się, one pokazują przede wszystkim Chrystusa jako dobrego pasterza. To właściwie ten dobry czas, tak to nazwę, dla krzyża, on dopiero nastał z chwilą, kiedy cesarzowa Helena znalazła drzewo krzyża. No i to było drzewo hańby. Na krzyżu umierali złoczyńcy, zresztą towarzystwo, które było tam na Golgocie, kiedy Chrystus umierał, takie właśnie było.
No właśnie, że się wtrącę, to trzeba by sobie uzmysłowić, że to był jeden z największych problemów dla chrześcijan. Przekonać ludzi, że Mesjasz umarł na krzyżu, że ten, który został zabity w sposób tak haniebny, że on jest Mesjaszem, z czym zmaga się już Paweł w pierwszym liście do Koryntian, mając świadomość, że krzyż jest głupstwem dla myślącego helenisty i zgorszeniem dla Żyda, bo dla niego aktualny jest tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, że ten, kto zostaje zabity na krzyżu, jest przeklęty przez Boga. Paweł nam ten tekst przypomina, więc tak jak tu mówisz, to jest problem dla chrześcijan od pierwszych wieków, od samego początku.
Tak. No ale na szczęście możemy powiedzieć, że jednak tak to wszystko, taki proces nastąpił, że dzisiaj jest to ewidentnie czytelny znak identyfikujący chrześcijan. Może będą inni odmiany, tu ksiądz Mateusz może powiedzieć o krzyżach, które są w tradycjach wschodnich, o ilości belek i napisów i tak dalej.
Tak, to znaczy teologia jest ta sama, tak. Drzewo życia i nawet to drzewo życia w kontekście indyjskim, ono zyskało taki bardzo ciekawy wymiar. Mamy tak zwany krzyż świętego Tomasza, osadzony w kwiecie lotosu, czyli symbol, typowy symbol Indii. Mhm. Kwiat lotosu, w nim krzyż osadzony. Krzyż, który wydał kwiaty i liście tam. I on jest tak specjalnie ozdabiany. To jest bardzo ciekawy wyraz tej teologii,
że
która stoi za drzewem.
Żyje.
Ten krzyż żyje. Z tego krzyża żyje Kościół. Z tego, co się na krzyżu dokonało i później z tego, co się dokonało dzięki krzyżowi, czyli ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mamy oczywiście później, jeżeli chodzi o przestawienia krzyży, no to są przeróżne. Krzyże ormiańskie mamy, krzyże bizantyjskie właśnie z tą poprzeczną belką. Tutaj niektórzy próbują też teologię budować bardzo głęboką tego. Natomiast to są pewne różne podejścia po prostu tradycyjne do interpretacji krzyża. Niemniej jednak ta teologia jest bardzo silnie tam obecna. Nawiążę jeszcze do Indii i do Wielkiego Piątku tam celebrowanego. Właśnie ten krzyż tam jest na tak święty, że tego krzyża nie można pocałować. My mamy w piątek adorację krzyża, my go całujemy. Tamten krzyż jest 3 razy w procesji wnoszony. Temu krzyżowi oddaje się pokłon, prostrację. Pada się przed nim do ziemi, ale przez tą świętość, jaką w sobie nosi, jako grzesznicy nie powinniśmy go nawet dotykać i w związku z tym nie ma czegoś takiego jak adoracja krzyża. Jest natomiast pogrzeb krzyża, zawinięcie krzyża w całun, namaszczenie go wodą różaną, zasypanie kadzidłem, polanie olejem, zawinięcie w prześcieradło, zawiązanie palmowymi gałęziami i schowanie w niszy ołtarzowej jako symbol tego właśnie, tej pochowania tej największej świętości.
To tutaj wręcz odwrotnie następuje odsłonięcie krzyża.
Odsłonięcie krzyża, jeżeli chodzi o kościoły syryjskie, właśnie orientalne, następuje w niedzielę wielkanocną. Ale nie chcę wyprzedzać tematu.
Ja bym jeszcze nawiązał do tego, co tu padło z pana redaktora ust, drzewo życia. Jeżeli mówimy tak o krzyżu, to właściwie od razu narzuca się myśl chrześcijańska taka, że to jest drzewo, które nawiązuje do drzewa rajskiego, przez które to drzewo dokonała się śmierć człowieka. Śmierć jako popełnienie grzechu, odrzucenie Pana Boga jest dla człowieka religijnego, dla człowieka biblijnego i w pierwszym i drugim przymierzu jest śmiercią. Tamto drzewo było drzewem śmierci, drzewo Chrystusa jest drzewem życia, bo przemieniło się to, co zostało, co wydarzyło się w raju, kiedy człowiek odrzuca Boga, przez swoje nieposłuszeństwo stawia siebie na plan pierwszy, Boga odrzuca, a Chrystus czyni z drzewa drzewo życia. Nawiązałbym tu też do powiedzenia chętnie, zdaje się, używanego przez Jana Pawła II, a pochodzącego od świętego Augustyna. Augustyn w swoim dziele o Trójcy Świętej używa takiego sformułowania, że postawa człowieka przy tym pierwszym drzewie, drzewie śmierci, to jest amor sui usque ad contemptum Dei, czyli umiłowanie siebie aż do odrzucenia, zniweczenia Boga. Natomiast to, co się stało w Chrystusie, to jest amor Dei usque ad contemptum sui, czyli ukochanie siebie, ukochanie Boga aż do zniweczenia samego siebie. To się stało na tym drugim drzewie i wydaje się to powtarzane przez Jana Pawła II stwierdzenie Augustyna oddaje tutaj sens tych dwóch drzew i zestawienie tego drzewa życia i drzewa śmierci, rajskiego drzewa śmierci, w którym człowiek ukochał siebie tak bardzo, że odrzucił Boga, i drzewa życia Chrystusowego, w którym Chrystus ukochał tak bardzo Boga, że gotów był oddać swoje życie za Niego.
Bardzo mi się to jeszcze tak wspomnę tylko o wschodzie, nawiążę do tego, co ksiądz profesor powiedział. Teksty właśnie liturgiczne kościołów orientalnych, zwłaszcza w czasie liturgii wielkopiątkowej, która trwa 8 godzin, mniej więcej w kościołach tradycji zachodnio-syryjskiej, właśnie do tych antytypów Starego Testamentu się nawiązuje. Najpierw właśnie stworzenie człowieka, grzech człowieka i stawianie tych...
Antytez,
tak. Stary, Nowy Testament, drzewo rajskie, drzewo krzyża, ucieczka z raju, wygnanie z raju, i wejście w ranę Jezusa Chrystusa, czy wyjście tego miłosierdzia Bożego z rany. Mnóstwo tych obrazów starotestamentalnych jest w hymnach liturgicznych zawartych i przepracowywanych.
Wielka Sobota, czas Triduum Paschalnego, jak określił arcybiskup Alfons Nosol 2 lata temu w wywiadzie dla naszej rozgłośni, to czas, kiedy Boga nie ma, Bóg umarł, i Kościół kontempluje właśnie ten czas przy grobie pańskim do momentu Wigilii Paschalnej, ale nim właśnie do niej dojdziemy. Wielka Sobota dla wiernych kojarzona raz, że z adoracją grobu pańskiego, dwa, że z pokarmami, święceniem pokarmów, czyli już takim przygotowaniem do tej radości wielkanocnej, która już niebawem. Ksiądz profesor Erwin Mateja.
Tak, to są rzeczywiście te, przynajmniej właśnie wypełniające całą Wielką Sobotę, aczkolwiek my wiemy, że jest też na ten dzień inny określenie, użyte też przed chwilą przed Panem, mianowicie Wigilia Paschalna. To do południa się właśnie tak nasze kościoły wypełniają. Adoracja przy Bożym Grobie. Nasze Boże groby tak czy inaczej przygotowywane, wiemy, że mogą czasami być szokujące. Nie tylko tradycyjne, z figurą, ale gdzieś tam u jezuitów, czy u dominikanów w Warszawie, w innych miastach, to potem konteksty, żeby nie powiedzieć społeczne, tak.
Społeczno-polityczne
nawet, tak jest. No, ja jestem jednak zdecydowanie zwolennikiem tych tradycyjnych, bardzo przyzwoicie zrobionych, zadbanych, w pełnych kwiatach. No, ludzie tam się... Ja powiem tak... Przed laty, już wielu laty, kogoś odwiedziłem w Niemczech, to wyjechał ze Śląska i powiedział: ksiądz, jak tu nam brakuje pewnych elementów. Nie ma procesji uroczystości Wszystkich Świętych na cmentarz, nie ma Bożego Grobu, nie ma poświęcenia pokarmów wielkanocnych, prawda? Więc to jest, oczywiście tutaj dodajmy, to jest taka tradycja tutaj u nas mocno wyeksponowana, u naszych sąsiadów tego Bożego Grobu nie spotkamy.
Ale wydaje się, że jeszcze nawiążę do tego, co mówisz, że gdzieś tam tego nie ma, u nas jest. Jestem przekonany, że dobrze, że jest. Człowiek nie jest tylko istotą czysto racjonalną. Człowiek jest istotą zmysłową i dobrze jest, jeżeli coś, co jest czymś bardzo teoretycznym, czy czasem bardzo racjonalnym, jest przekładane na obraz. Ja zawsze się posługuję takim uzasadnieniem obrazowości i w teologii, i w liturgii, i w chrześcijaństwie, bo Chrystus tak nauczał. Przecież zawsze też to powtarzam, mówiąc na teologię o Królestwie Bożym, że Chrystus nigdzie nie powiedział teorii Królestwa Bożego. Jak mówi Królestwo Boże, zaraz następują słowa: podobne jest. I od razu obraz. Dopiero my z tych obrazów próbujemy tworzyć pewną teorię, więc myślę, że skoro Chrystus tak postępuje, uświadamiając nam, że jesteśmy istotami, które są wrażliwe na konkret, a nie tylko żyją teorią, no to te wszystkie obrzędy towarzyszące tej głębokiej tajemnicy przejścia Chrystusa ze śmierci do życia, jeżeli są obudowane obrazami, które ułatwiają nam zrozumienie tego, co się dzieje, to należy te obrazy pielęgnować. Oczywiście próbować je tak kształtować, żeby w miarę możliwości nie mogły być fałszywie odczytane, żeby nie zafałszowały tej głębokiej prawdy Triduum Paschalnego, ale dobrze, że są.
Pół żartem, pół serio, jeżeli chodzi o święcenie pokarmów, to mam wrażenie, że gdyby wtedy było liczenie wiernych w kościołach, to by faktycznie wyszło, że 97% Polaków jest wierzącymi i praktykującymi.
Jest kilka takich dni jeszcze. Popielec możemy dodać.
Tak. Ale ja mówię bardzo dobrze, że ci ludzie przychodzą. Oczywiście. To jest nasze zadanie, księży.
Żeby dobrze ten czas wykorzystać.
Zainteresować tych ludzi treścią tego wydarzenia, tego przyjścia do kościoła. Jeżeli są w kościele, to dobrze. Ja zawsze mówię, jeżeli mnie pan zaprasza do radia, no jest takie radio katolickie, albo gdzieś tam jakaś inna gazeta, jakieś inne radio zaprasza, no to ja zawsze chętnie idę, bo mówię, dobrze, że nas jeszcze zapraszają. To nie jest tak, jak święty Paweł musiał iść na rynek i szukać słuchaczy. My jeszcze na razie bywamy zapraszani. No to dobrze, to jest komfort pewien. A nie jest tak, że musimy szukać tego. I to jest może też nas trochę tak, no, robimy się wygodni, że przyjdźcie, a nie szukamy tych, do których trzeba by dotrzeć, a ci, do których trzeba by dotrzeć, przychodzą do nas w środę popielcową, przychodzą do nas z pokarmem. Wtedy jest okazja, żeby zachęcić ich, podziękować im, że przyszli w ogóle, i zachęcić do tego, żeby przemyśleli głębiej sens tego wszystkiego, co robią i po co tu przyszli.